Piotr Tolko, witam w rozmowie pod krawatem w Radiu Szczecin. Dziś moim Państwa gościem jest pan Andrzej Dawidowski, prezes Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police. Witam, panie prezesie.
Dzień dobry, witam pana rektora, witam wszystkich słuchaczy.
Będziemy rozmawiać oczywiście o sytuacji tego jednego z największych, jeśli nie największego zakładu w naszym regionie, ale na początek rzut oka na to, co dzieje się na terenach objętych powodzią. Czy to również zmartwienie dla państwa, czy również zmartwienie dla grupy? Przecież Kędzierzyn-Koźle niedaleko.
Patrząc z punktu widzenia lokalizacji naszych zakładów, to tak, rzeczywiście Kędzierzyn-Koźle jest takim miejscem, który mógł być najbardziej zagrożony i rzeczywiście to zagrożenie tam wystąpiło. Z pewnej części zakładu nawet dokonaliśmy ewakuacji pracowników, natomiast patrząc na to, w jaki sposób fala powodziowa przeszła, zakończyło się to dość bezpiecznie, mamy pewne tylko ograniczenia w poborze wody. Natomiast problem jest oczywiście dla całej grupy, dla całego przemysłu i dla społeczeństwa, przede wszystkim z uwagi na logistykę, bo to jest coś, co zostało dość mocno ograniczone i poszatkowane, czyli dzisiaj zaangażowanie wszystkich firm, jak i również społeczeństwa w pomoc powodzian oczywiście jest tak duża, że skupiamy się przede wszystkim na tym. Zakłady chemiczne, police również angażują się w to, zbieramy dary, jak i również wysłaliśmy na miejsce naszych strażaków, którzy pomagają społeczeństwu tam, który został narażony na powódź i poszkodowany. Także to, w jakim zakresie nas ogranicza, towary, które wysyłamy w tamte rejony, czyli produkty przede wszystkim nawozowe, no będą dostarczane z opóźnieniem. I w jaki sposób limitują nam sprzedaż też w tym momencie.
Trzymamy kciuki za wszystkich, którzy tam walczą z dużą wodą, z powodzią. Panie prezesie, jak wygląda wynik finansowy zakładów chemicznych Police? Przede mną bardzo duża liczba cyfr, liczba danych. Strata 748 za pierwsze półrocze tego roku, ale podobno i tak to jest wynik lepszy od tego, co było rok temu.
Tak, na pewno wszyscy bardzo mocno się interesują i za każdym razem czekają na tą publikację, no bo zakłady chemiczne Police, a uwzględniając jeszcze dodatkowo poliolefiny, no są jakby takim największym tutaj w tym rejonie pracodawcą, który w tej branży chemicznej funkcjonuje i oddziaływuje na nasz rejon. Biorąc pod uwagę to, co udało się już zrobić przez te kilka miesięcy, to widzimy przede wszystkim, że na poziomie tak zwanym biznesowym poprawiliśmy bardzo mocno wyniki, czyli nasze biznesy, segmenty nawozy, jak i pigmenty, one zaczynają lepiej funkcjonować na rynku, one zaczynają przede wszystkim sprzedawać więcej produktów, bo biorąc pod uwagę rok do roku zwiększyliśmy ilościowo sprzedaż o 20%, co jest rzeczywiście bardzo dużym sukcesem ludzi, którzy się angażują każdego dnia zarówno po stronie produkcji, jak i po stronie sprzedaży. Wynik na poziomie EBITDA, który najlepiej odzwierciedla nasz biznes, on poprawił się i przy nieuwzględnianiu czy uwzględnianiu zdarzeń jednorazowych w 2023 roku poprawiliśmy go o 177 milionów. Moim zdaniem to jest sukces duży.
To jeszcze wyjaśnimy, panie prezesie, to jest taki wskaźnik, który pokazuje to wszystko, co dzieje się, jeśli chodzi o wynik finansowy przed odliczeniem odsetek, podatków, amortyzacji,
zgadza
takich
się,
elementów.
Zgadza się.
Czyli tak najprościej mówiąc, to jest to, co zostaje w firmie, tak?
To, co zostaje w firmie, to, co wychodzi przede wszystkim z biznesu. W zeszłym roku otrzymaliśmy dość dużą pomoc dla przedsiębiorstw energochłonnych, jak również ówczesny zarząd dokonał sprzedaży uprawnień do emisji CO2, co podniosło wyniki o ponad 100 milionów złotych. Dzisiaj mówimy, że lepsze wyniki realizujemy bez dodatkowego wsparcia i bez dodatkowych sprzedaży emisji emisji CO2. Więc tutaj wszystko, co dzisiaj robimy, skupia się przede wszystkim na tym, aby przejść Grupą Azoty Police na tą dobrą stronę mocy, czyli poprawiać wyniki na plus.
To jeszcze rozgraniczmy. Sprzedaż nawozów, sprzedaż właśnie już polimerów. Jak to wygląda, jak te ilości, wielkości wyglądają? Czy może jak zmieniły się w ciągu roku, powiedzmy?
Tak, czyli jeżeli weźmiemy pod uwagę nawozy i pigmenty, to tak jak powiedziałem, to jest ponad 20% wzrostu w tych segmentach. Jeżeli popatrzymy na polipropylen, czyli główny produkt, który jest produkowany w zakładzie Grupy Azoty Polyolefins, tam osiągnęliśmy już produkcję na poziomie 71% zdolności produkcyjnych i wyprodukowaliśmy ponad 170 tysięcy ton polipropylenu. Jednocześnie cały ten produkt ulokowaliśmy na rynku. Nasze stany magazynowe są na bardzo niskim poziomie i wszystko, co produkujemy na dzień dzisiejszy, dostarczamy do klientów. Jednocześnie złapaliśmy już synergię w grupie, ponieważ tak zwany produkt pośredni, którym jest propylen, zaczęliśmy dostarczać do naszego zakładu w Kędzierzynie, czyli Grupa Azoty Kędzierzyn. I tu widać już potencjał synergii między tymi oboma zakładami.
I to już jest etap produkcyjny, bo przez wiele miesięcy obserwowaliśmy taki etap rozruchowy, przygotowawczy, prawda? O tym media również informowały.
Jesteśmy jeszcze na etapie tak zwanego ruchu próbnego. Zakładamy, że negocjacje z generalnym wykonawcą powinny zakończyć się w najbliższych miesiącach i wtedy będziemy mogli przejąć w pełni zakład. Do tej pory przejęliśmy dwa główne obszary dla nas, czyli to jest produkcja polipropylenu, która pozwala nam na tworzeniu koła produktowego według zapotrzebowania rynkowego i według produktów, które generują dla nas największą marżę, jak i również odbiór surowców, czyli te statki, te tankowce, które przepływają z propanem do nas, są zarządzane już przez nas w naszym obszarze kompetencyjnym.
To jeszcze krótko, dlaczego z wykonawcą trzeba negocjować ostateczną cenę, tak?
Tak, duże projekty zawsze kończą się finalnie negocjacjami. Ja nie znam, realizując w swojej historii już też kilka inwestycji, projektów, które jakby nie wymagają dodatkowych nakładów z jednej strony oczekiwanych przez wykonawcę, jak i również z drugiej strony roszczeń ze strony właściciela w stosunku do tego, co zostało wykonane. Także elementy zakończenia tego projektu będą ujęte w tak zwanym aneksie numer 5 do umowy EPC z generalnym wykonawcą i na podstawie tego chcemy zamknąć wszystkie roszczenia składane przez obie strony, jak i również rozliczyć cały projekt i przejść do fazy pełnej komercjalizacji tego zakładu.
Panie prezesie, państwa działalność, ta branża chemiczna, to jest bardzo trudny rynek, bo jak czytamy, na wasz wynik, na wynik Grupy Azoty ma wpływ przede wszystkim ta sytuacja dotycząca importu nawozów z Rosji i Białorusi. Pamiętam, widziałem gdzieś taką informację, że jest takie oczekiwanie ze strony branży chemicznej, także Grupy Azoty, żeby wprowadzić 30% cła na te nawozy z Rosji i Białorusi. No i z drugiej strony, no kwestia popytu ze strony rolników, rynku rolniczego, prawda? Są chyba takie najważniejsze dwa elementy.
To są dwa główne determinanty, które jakby powodują, czy nasz wynik jest lepszy czy gorszy w horyzoncie krótko- i długoterminowym. I oczywiście, biorąc pod uwagę to, co się dzisiaj dzieje z importem nawozów, zwłaszcza nawozów azotowych, ale również też dynamicznie rosnącej skali importu nawozów wieloskładnikowych, które są produkowane między innymi w zakładzie w Policach, to wzrost importu rok do roku, licząc pierwsze 6 miesięcy, jest ponad 500 tysięcy ton. 500 tysięcy ton to jest nawet więcej niż Police wyprodukowały, patrząc z punktu widzenia samych nawozów. Może nam to zobrazować skalę. Cały import wyniósł ponad 1,5 miliona ton nawozów do Polski. Polska jest największym importerem nawozów z Rosji i z Białorusi w Unii Europejskiej. Nie ma drugiego takiego kraju, który tak dużo importuje nawozów. Biorąc pod uwagę to, jaką mamy bliską odległość, oczywiście jest to pewne zrozumienie, natomiast bierzemy też pod uwagę to, jakie są nasze relacje, jakie jest podejście do państwa rosyjskiego i widzimy tutaj rzeczywiście to, że chcielibyśmy, aby ten import był zmniejszony. Chcielibyśmy rywalizować z Rosjanami na uczciwych warunkach. To, że Rosja nie ma możliwości dostarczania gazu do Unii Europejskiej w takich ilościach, jak dostarczała wcześniej, po prostu skonwertowała to na produkt i dostarcza w postaci nawozów. Dla nas jest to ogromne ryzyko kontynuowania naszej działalności, jeżeli mamy rywalizować na nieuczciwych warunkach. Stąd nasza propozycja taka i prace, które wykonuje na poziomie Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej z Stowarzyszeniem Producentów Nawozów w Europie, czyli z Fertilizers Europe, aby te cła na poziomie minimum 30% zostały wprowadzone.
Pewnie decyzja będzie bardzo odległa, w odległym czasie podjęta, bo to nie są proste rzeczy. Pewnie też będzie to kwestia jakichś negocjacji i decyzji różnych państw przecież, które odtworzą.
Unia Europejska jest zbiorem wielu państw. Każde z tych państw ma swoje interesy, więc musimy wykonać bardzo dużo pracy, aby wszystkie te kraje zostały przekonane do słuszności wprowadzenia tych ceł i też, żeby zrozumiały, że Unia Europejska jest w stanie wyprodukować wystarczającą ilość nawozów, która zaspokoi potrzeby naszych rolników. I to jest, nie boimy się ograniczenia w dostępności nawozów, nie boimy się tego, że nawozów zabraknie, jesteśmy w stanie wyprodukować ich nawet więcej niż potrzebujemy. Ale myślę też, że ważne jest, że to są jakby aspekty tak zwane rynkowe i rywalizacji takiej bardziej bym powiedział geopolitycznej, ale też myślę, że warto dodać tutaj, że to nie są jedyne problemy zakładów chemicznych, Police i Grupy Azoty. przez ten ostatni okres kilku, przede wszystkim dwóch, trzech lat, rzeczywiście ta grupa została doprowadzona do takiej trudnej sytuacji, bez możliwości szybkiego wyjścia i bez możliwości inwestowania w instalacje, które znajdują się w Policach. Duża część inwestycji została przekierowana na poliolefiny i to w jakiś sposób ogranicza nas teraz w możliwości podniesienia produkcji i zdolności produkcyjnych na terenie Grupy Azoty Police, czyli instalacji nawozowej.
Panie prezesie, no właśnie, bo pytanie w takim razie podstawowe, nawiązując do tego, o czym pan wspomniał i do kwestii przeniesienia części sił i środków, jak to się określa, na część tą pozachemiczną. Co tu się wydarzy i czy i jaki będzie ewentualnie plan restrukturyzacji, czy jakiś plan naprawczy, biorąc pod uwagę też wyniki finansowe?
Nad planem naprawczym pracujemy z doradcą strategicznym na poziomie jakby grupy. Jest to kaskadowane na poszczególne spółki, czyli między innymi na Police. Warsztaty, które odbywają się z pracownikami, z dyrektorami, z kierownikami, określają, w jaki sposób ta grupa powinna wyglądać w horyzoncie następnych 10 lat. Sam plan przygotowujemy w obszarze jakby 2024-2029, natomiast patrzymy, co się wydarzy też po roku 2030, gdzie większość regulacji dotyczącej transformacji energetycznej, czyli zielonej energii, zostanie wprowadzona. Więc musimy patrzeć nie tylko to, gdzie jesteśmy dzisiaj w przeciągu kilku lat, ale ile musimy dokonać nakładów inwestycyjnych i zmian w grupie, aby produkować zieloną energię.
Już nawet nie pytam pana o te kwestie dotyczące spraw ekologicznych, bo to być może też w jakiś sposób trzeba brać pod uwagę.
Tak, natomiast cały projekt, my to określamy jako transformacji Grupy Azoty, bo on zawiera zarówno tą część restrukturyzacyjną, jak i finalnie rozwojową dla Grupy Azoty, powinien zakończyć się do końca 2024 roku jako dokument już zatwierdzony przez zarząd i przekazany jakby do realizacji. I to będzie dla nas taka mapa drogowa, gdzie idziemy, w jakim kierunku, także aby wszyscy wiedzieli, w jakim sposób zarządzać tą grupą i w jaki sposób realizować poszczególne etapy.
Czy coś na dziś jest pan w stanie zdradzić? Pewnie pracownicy pana pytają, związki zawodowe pana pytają, będą zwolnienia?
Zmniejszamy zatrudnienie i to jest widoczne, bo to na podstawie chociażby sprawozdań finansowych można zobaczyć, więc ten spadek zatrudnienia jest. Na ten moment nie planujemy zwolnień grupowych i myślę, że to jest dla pracowników najważniejsze. Ten element redukcji zatrudnienia, który dzisiaj występuje, on jest takim elementem, bardzo bym powiedział, naturalnym. Czyli są odejścia emerytalne, kończą się umowy jakieś czasowe, część pracowników rezygnuje sama z pracy i na podstawie tego ten spadek zatrudnienia rzeczywiście jest widoczny. To, co też podkreślaliśmy na konferencji w Warszawie, podjęliśmy decyzję o zamknięciu w całej grupie 22 instalacji produkcyjnych, więc jest to też z istotnym wpływem na ilość pracowników, jaka będzie docelowo w Grupie Azoty. Police oczywiście też w pewnym zakresie są tym objęte, ponieważ przynajmniej jedna linia nawozowa jest w tym momencie pod ścisłą analizą odnośnie jej funkcjonowania długoterminowego w Grupie Azoty. W tym momencie nie produkujemy na niej nawozów.
Krótko, panie prezesie, czy uda się obniżyć jeszcze bardziej ceny gazu, żeby ten koszt był mniejszy, jeśli chodzi o produkcję zakładów czy całej grupy?
Ceny gazów są elementem, bym powiedział, rynkowym. Jest popyt, jest podaż. W tym momencie ta cena jest dość jeszcze wysoka i poziom jej jest niezrozumiały, ponieważ no, mamy dość ciepłe okresy. Mamy obniżoną produkcję w całej Unii Europejskiej, czyli wszyscy konsumenci gazu zużywają o 17% mniej gazu w stosunku do tego, co było zużywane w latach 2019-2021, czyli takiego normalnego
funkcjonowania. Być może dlatego dystrybutorzy trochę trzymają cenę, no bo popyt jest mniejszy.
Każdy oczywiście ze sprzedawców, z dystrybutorów ma swoją politykę, natomiast w dużej części odbywa się to na poziomie giełdy i my tak ten gaz kupujemy. Zakładamy, że wypełnienie magazynów gazem w całej Unii Europejskiej powinno nastąpić w najbliższym miesiącu i wtedy też możemy się spodziewać, że jakieś korekty na poziomie cen będą.
To jeszcze trzymając się tych wątków produkcyjnych, często również i do Radia Szczecin dzwonią mieszkańcy Polic czy okolic Polic. Mówią, no niestety brzydko pachnie. coś możemy powiedzieć. Pewnie jest to związane z czy rozruchem, czy funkcjonowaniem tej instalacji polipropylenowej.
Znaczy procesy przede wszystkim produkcji chemicznej, one czasami oczywiście wywołują jakieś nieprzyjemne zapachy. Najważniejsze jest to, że w ramach pozwolenia tak zwanego zintegrowanego środowiskowego mamy określone normy emisji poszczególnych zanieczyszczeń i my jesteśmy tak naprawdę pod stałą kontrolą Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Te kontrole są regularnie. Do tej pory nie zidentyfikowaliśmy obszarów, które wskazywałyby na przekraczanie tych emisji. I oczywiście, biorąc pod uwagę to, że pewne zgłoszenia od strony mieszkańców mogą wpływać, apelujemy o to, żeby one przede wszystkim szły bezpośrednio do zakładu. Bo jeżeli coś się dzieje chwilowego przy jakimś rozruchu, czy dzieje się coś chwilowego na pracy instalacji, czego nie jesteśmy w stanie wyłapać bezpośrednio w każdej minucie, to wtedy po takim zgłoszeniu i po takim telefonie, czy bezpośredniej informacji mailowej skierowanej do zakładu, jesteśmy w stanie zareagować i zidentyfikować przede wszystkim, z którego obszaru to może pochodzić. Bo to, że komunikat jest, że coś brzydko pachnie, to bardzo ciężko zidentyfikować, skąd ten
o co dokładnie chodzi.
Brzydki zapach pochodzi.
Panie prezesie, czy jest jakiś pomysł na hałdy fosfogipsu? Wiem, że to jest taki problem, z którym nie tylko police się zmagają. Co z tym robić? Pamiętam dyskusje, które toczyliśmy już również w obecności mediów wiele lat temu. Niedawno była taka decyzja o podwyższeniu tego 40-metrowego składowiska do 60. Czytam, że kilka tysięcy ton odpadów w ciągu doby. To jest naprawdę duże wyzwanie.
No rzeczywiście, biorąc pod uwagę skalę produkcji i to, co państwo słuchacze i mieszkańcy Polic mogą zobaczyć, za każdym razem ta hałda jest wyższa i ta emisja odpadów z produkcji, przede wszystkim mówimy tutaj o kwasie fosforowym, ona jest. Jest to problem nie tylko w zakładach chemicznych Police, ale tak naprawdę to jest problem globalny, bo wszyscy producenci na dzień dzisiejszy w taki sposób produkują, nie mając pełnego zastosowania dla tego odpadu. My pracujemy nad tym, żeby to zmienić. Udało nam się już pewien proces przeprowadzić. Mamy zgodę na to, aby 10 tysięcy ton w skali roku zagospodarować jako siarczan gipsu do przetwarzania dalej i produkcji. To już jest dla nas ogromny sukces, bo to jest tak zwany pewien klucz do tego, w jaki sposób zdobywać rynki i mieć możliwość dostarczania tego produktu do innych klientów. Jeżeli ten schemat działania i ten produkt znajdzie zastosowanie na swoim rynku, no to wtedy automatycznie ilość emitowanego fosfogipsu na hałdę będzie spadała. Natomiast też podejmujemy inne działania, które powodują, że będziemy docelowo emitować mniej. Czyli zakładam, że ciężko będzie wyeliminować do zera.
Tak.
Natomiast procesy produkcyjne zaczynamy ustawiać tak, aby ta emisja fosfogipsu przy zastosowaniu również innych surowców niż fosforyty była zdecydowanie mniejsza.
Na koniec, panie prezesie, przede mną informacja o tym, że klub Chemik Police złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Chodziło o fikcyjne zatrudnianie osób. Co dalej w tej sprawie i czy to jest jedyna taka rzecz, która no, wymaga wyjaśnienia?
Przede wszystkim tak, jeżeli chodzi o audyty, no to prowadzimy je na poziomie całej grupy kapitałowej Police. I to nie dotyczy tylko Chemika Police, który jest jakby częścią naszej organizacji, ale również wszystkich spółek zależnych i głównej spółki, czyli Grupa Azoty Police. Tych audytów jest kilka i no one wykazują na etapie jakby prac, że tych zawiadomień może być więcej i pewnie więcej będzie. Co istotne z punktu widzenia jakby chemika...
One będą dotyczyć też działalności zarządu? Od razu dopytam.
W mojej ocenie tak, będą dotyczyły też działalności zarządu. W mojej ocenie przede wszystkim to, w jaki sposób podchodzono do spółek zależnych, jak i również do Grupy Azoty jako spółki głównej w Policach, pokazuje to, że rzeczywiście te pieniądze nie były wydawane racjonalnie i wykazała to działalność w Chemiku Police, gdzie te umowy według naszej oceny i według zewnętrznych audytorów, one nie wskazywały na to, że ta praca była wykonywana i że te pieniądze były wypłacane słusznie. Dotyczy tu umów, które funkcjonowały przez kilka lat. To nie mówimy o tym, że ktoś dostał jedno, dwa czy trzy wynagrodzenia, tylko te umowy o pracę funkcjonowały w tej spółce przez kilka lat.
Czekamy w takim razie na rozstrzygnięcie również i w tej kwestii. Bardzo dziękuję. Pan Andrzej Dawidowski, prezes Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police, był gościem Rozmów pod Krawatem. Dziękuję, panie prezesie.
Dziękuję bardzo.
Piotr,
do usłyszenia.
Do usłyszenia. Dziękuję.
Dobrze.